Помолимося. Nasz drogi Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za to, że znów mogliśmy się zebrać, aby studiować Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za obietnicę mądrości. Obietnicę, w której powiedziałeś, iż udzielisz mądrości każdemu, kto będzie o nią prosił. Dlatego prosimy Cię o to, abyś przez swojego Ducha udzielił nam swojej mądrości, byśmy mogli pojąć to, co będziemy studiować. Prosimy, aby Twój Duch ukształtował nie tylko nasze umysły, ale również nasze życie, aby było odblaskiem Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię o to ze względu na Chrystusa. Amen. Dzisiaj rano będziemy kontynuować temat, który rozpoczęliśmy już wczoraj. A mianowicie, co Bóg mi daje w chrzcie.
But before doing that, I want to address a question that came up at the end of our first session yesterday.
Ale zanim przejdziemy do tego tematu, czy podejmiemy znów ten temat, chciałbym odnieść się do pytania, które pojawiło się pod koniec ostatniego wykładu.
This was kind of a side issue.
Był to poboczny nieco wątek.
But from the little bit I picked up in the discussion afterward, it seemed to be something that you were interested in.
Ale z tego, co zrozumiałem z właśnie dyskusji, którą później mieliśmy, jest to dla Was dość ważna kwestia. A mianowicie chodziło o relacje w osobowości.
Okay.
And one way to address this is to use the concept of perspectives.
Chciałbym odnieść się do tej kwestii przy pomocy perspektyw. I jeśli mówię o perspektywach, to używam tego terminu w tym sensie, w tym znaczeniu, jak zdefiniował to John Frame.
And Frame has used the concept of perspective to talk about knowledge, ethics and many other things.
John Frame używa terminu perspektywa czy perspektywy, mówiąc o takich tematach, takich sprawach jak poznanie, jak etyka i tym podobne.
And by a perspective he means that we take we look at something from a particular viewpoint.
I mówiąc oczywiście o perspektywie, ma na myśli to, że patrzymy na coś, na pewną kwestię z określonego punktu.
But we also recognize that we could look at the same reality from different viewpoints.
Nie zapominając o tym, że możemy spoglądać na tę samą kwestię z innego punktu widzenia. Tak więc, jeśli patrzymy na pewną kwestię z jednej perspektywy, przyjmujemy jedną perspektywę, będziemy zadawać czy zadamy określone pytania dotyczące rzeczywistości. Ale patrząc na daną kwestię z innej perspektywy, moglibyśmy zadać inne pytanie.
And these sets of questions and answers are not in conflict with each other.
I nie powinniśmy też zapominać, że obie te perspektywy i pytania związane z każdą z nich niekoniecznie muszą się wykluczać.
They're just different ways of grasping the complexity of the world.
Raczej pozwalają nam różne perspektywy pełniej uchwycić różnorodne aspekty rzeczywistości.
Frame generally works with three perspectives.
John Frame zazwyczaj spogląda na daną kwestię z trzech różnych perspektyw.
One he calls the normative perspective.
Pierwszą nazywa normatywną perspektywą.
The second he calls the situational perspective.
Drugą nazywa sytuacyjną perspektywą.
And the third he calls the existential perspective.
A trzecią nazywa egzystencjalną perspektywą.
And it's probably easiest to think about this by thinking about ethics.
I chyba najłatwiej zrozumieć, co John Frame ma na myśli w odniesieniu do etyki.
When we think about an ethical issue from a normative perspective, we're asking, what does the Bible teach about it?
Kiedy myślimy o jakiejś kwestii etycznej, to najczęściej zadajemy sobie pytanie, co Biblia mówi na ten temat.
When we look at a question, an ethical question from a situational perspective, we're asking about the facts of a situation.
I to jest ta normatywna perspektywa. Jeśli patrzymy na daną kwestię etyczną z sytuacyjnej perspektywy, to pytamy, what do we ask?
The facts.
A pytamy o fakty, czyli jak się rzeczy mają.
When we think about an ethical question from the existential perspective, we're asking about the people involved and their motivations.
A kiedy patrzymy na daną kwestię etyczną z egzystencjalnej perspektywy, to pytamy o ludzi, którzy są zaangażowani w daną sytuację, czy związani z daną kwestią.
Many Christians might assume that when we're deciding an ethical question, we only need to look at the normative perspective.
Wiele osób, wielu chrześcijan twierdzi, że podchodząc do jakiejkolwiek kwestii etycznej, powinniśmy spoglądać na nią tylko i wyłącznie z tej normatywnej perspektywy. Ale Frame zwraca uwagę na to, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak zastosować to, czego dowiemy się dzięki normatywnej perspektywie, jeśli nie poznamy, nie spojrzymy na daną kwestię z sytuacyjnej perspektywy, czyli jeśli nie poznamy faktów dotyczących danego zagadnienia.
In fact, the normative perspective of the Bible includes reference to different sorts of situations.
I w rzeczy samej, czytając Biblię, widzimy, że również ona, opisując pewne kwestie etyczne, odnosi się, czy też przedstawia je w określonych sytuacjach.
So for example, when we ask about the ethics of killing.
I kiedy stawiamy etyczne pytania dotyczące zabijania.
We have an event where someone killed somebody else.
To znajdujemy w Biblii opisy wydarzeń przedstawiające właśnie zabicie bądź morderstwo.
And we want to find out from the Bible whether that was a good or a bad act.
I chcemy też na podstawie Pisma dojść do wniosku, czy też znaleźć odpowiedź na pytanie, czy dane uśmiercenie danej osoby było czymś dobrym czy złym. Dlatego, że Biblia opisuje różnego rodzaju uśmiercanie w różnych sytuacjach. Jedno uśmiercenie nazywa morderstwem.
Some killing is self-defense and is good.
Inne uśmiercenie ma miejsce jako w wyniku obrony samoobrony. I w związku z tym samoobrona jest dobra.
Sometimes killing is in war and that's also good.
Czasami uśmiercenie drugiej osoby ma miejsce w czasie wojny i to też może być dobre.
Sometimes killing is a punishment for a crime.
Czasami uśmiercenie jest karą za zbrodnię.
It's a just punishment.
I może być sprawiedliwą karą.
So we can't apply the norm to the Bible without knowing something about the situation.
Zatem nie jesteśmy w stanie, nawet patrząc, czytając Biblię, widzimy, że nie jesteśmy w stanie odnieść pewnej normy, czy też zastosować pewnej normy, nie znając sytuacji.
Because the norm, the Bible, leads us to investigate the situation.
Dlatego, że norma zachęca nas do zbadania sytuacji.
And in the same way, all of the other perspectives, the normative, the situational, and the existential, include each other. Is that too complicated? Each of the perspectives includes the other.
Możemy też stwierdzić, że każda z tych perspektyw, normatywna, sytuacyjna i egzystencjalna, wszystkie one zachodzą na siebie.
We could start with the situational perspective.
Możemy więc rozpocząć badanie danej kwestii od perspektywy sytuacyjnej.
But the most important part of our situation is the fact that God has spoken.
Ale oczywiście najważniejszą sprawą związaną z perspektywą sytuacyjną jest to, że Bóg przemówił.
And that God is our judge.
I że Bóg jest naszym sędzią.
And so if we want to understand the situation rightly, we have to consider the norm.
Jeśli więc chcemy zrozumieć we właściwy sposób daną sytuację, musimy znać Boże normy.
Frame develops this at great length, but perhaps that's enough to give you the idea.
Frame ma więcej do powiedzenia na ten temat, ale na tym może skończę i mam nadzieję, że to daje wam jakieś ogólne zrozumienie tego, o czym mówię.
We have each of these three perspectives that are distinct.
Mamy zatem trzy różne perspektywy.
But they are not separable from each other.
Jednak to, że są one trzema różnymi perspektywami, nie oznacza, że powinniśmy je oddzielać od siebie.
And understanding any one of the perspectives correctly means in understanding the others as well.
Dlatego, że abyśmy mogli zrozumieć każdą z tych perspektyw we właściwy sposób, potrzebujemy dwóch pozostałych.
Does that make sense?
Czy to robi sens?
No,
to nie było jego pytanie. Yes, it does.
I want to apply that same kind of thinking to the questions that were raised yesterday.
Wspominam o tym, dlatego że chciałbym odnieść te trzy perspektywy do tego, o czym co wczoraj się pojawiło w czasie dyskusji.
The question was raised whether we are separate from our relationships or whether there's nothing but relationships.
Dlatego, że po ostatnim wykładzie pojawiła się dyskusja czy pytanie dotyczące tego, czy jesteśmy tylko relacjami, czy też możemy mówić o osobowości bądź naturze, w oderwaniu od relacji.
And to get a full picture of the situation of the reality, we have to understand it in different perspectives.
I również tę część rzeczywistości możemy zrozumieć tylko i wyłącznie dzięki spojrzeniu na nią z trzech różnych perspektyw.
So we can look at persons as they are individually in themselves.
Tak więc możemy patrzeć na ludzi jako indywidua, na każdego z osobna.
And when we look at this from this perspective, we're asking about the unique features of each person.
I kiedy patrzymy na poszczególne osoby, czy też na jakąś jedną konkretną osobę, to oczywiście szukamy jakichś cech charakterystycznych tej osoby.
That's one perspective.
To jest jedna perspektywa.
We can also look at a person in his relationships in with the world, with other things, with other people.
Ale oczywiście powinniśmy spojrzeć też na tę osobę w jej relacjach do świata zewnętrznego, w jej relacjach do reszty stworzenia i innych ludzi.
And a third perspective.
Trzecią perspektywą.
We can look at a person in his development and changes through time.
Jest perspektywa, która pozwala nam spojrzeć na daną osobę w kontekście upływającego czasu i przede wszystkim interesuje nas wtedy rozwój tej osoby w czasie.
And the insight that Frame's view gives us.
Frame'a sugestie pozwalają nam tutaj.
Is that none of these perspectives can be understood rightly apart from the other two.
Zrozumieć, że żadnej z tych perspektyw nie jesteśmy w stanie właściwie pojąć czy też dostrzec, ignorując pozostałe dwie.
We can look at a person individually in himself.
Możemy patrzeć na jednostkę w oderwaniu od całej reszty, od kontekstu.
But if we're going to understand the person from that perspective, that will lead us to think about the relationships that he's in.
Ale jeśli chcemy zrozumieć jednostkę, to musimy w którymś momencie spojrzeć też na relacje, w jakich ona stoi.
And will also lead us to think about the development of the person through time.
I z czasem będziemy musieli również pomyśleć o tym, jakiemu rozwoju dana jednostka została poddana w upływie czasu, czy z upływem czasu.
The perspective of looking at a person individually is a legitimate one.
Oczywiście jak najbardziej uzasadnione jest przyglądanie się jakiejś jednej wyizolowanej jednostce czy osobie.
But it can't be isolated from the other perspectives.
Ale nie możemy tego całkowicie oderwać od pozostałych perspektyw.
Does that make some sense?
Czy to robi sens? Yes.
All right. That's maybe that perhaps provides a framework for talking about the issues we were talking about yesterday.
Może to pomoże nam lepiej zrozumieć kwestie, które wczoraj w dyskusji się pojawiły.
Let me now move on to the topic for today's lecture.
Wróćmy jednak do punktu, w którym się zatrzymaliśmy ostatnio. Zadaliśmy pytanie, co Bóg daje mi osobiście w chrzcie albo z chrztem. Wczoraj zadałem już to pytanie i udzieliłem kilku oczywistych odpowiedzi.
Baptism is a rite that involves water.
Chrzest jest ceremonią, która wymaga wody.
And the biblical symbolism of water is involved in, the biblical symbolism of water shows us what God is offering us in baptism.
Dlatego też biblijna symbolika wody pozwala nam dostrzec, zrozumieć, co Bóg udziela nam, co Bóg daje nam wraz z chrztem.
And I also made the obvious point that a person who is baptized is baptized.
I druga odpowiedź, też oczywista, zwróciła uwagę na to, że osoba ochrzczona jest osobą ochrzczoną.
And that means that he, not merely that he's wet,
co oznacza nie tylko to, że osoba ochrzczona jest mokra,
but it means that he's been claimed by God and certain promises have been made to him.
Ale oznacza również to, że Bóg rości sobie od tej pory prawo do tej osoby w szczególny sposób.
I've also talked yesterday about the fact that God gives himself to us through the sacraments.
Mówiłem wczoraj również o tym, że Bóg wraz z sakramentami daje nam siebie.
Today I want to look at many New Testament passages that describe what baptism gives when it gives us Jesus Christ.
Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka fragmentów nowotestamentowych, które mówią nam o tym, w jaki sposób chrzest łączy się z Chrystusem. I chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, abyśmy przyjęli to, co Biblia mówi na temat chrztu bezpośrednio.
Obviously we have to interpret scripture with scripture.
Oczywiście musimy interpretować pismo przez pismo.
But sometimes this is meant for Protestants that they weaken the force of the New Testament, weaken the force of the Bible by explaining the.
Niestety często dla protestantów oznacza interpretacja pisma przez pismo oznacza osłabienie wymowy pewnych fragmentów.
Did you get my point across?
I think so.
Because I wasn't able to.
Maybe I got even better point.
What's that? You want to take over? I'll do the translations. So as one of the ways that Reformed theology has weakened the force of Scripture.
I przykładów tego nie musimy szukać daleko, dlatego że również reformowana teologia, często posługując się tą zasadą w niewłaściwy sposób, osłabiała wypowiedzi Pisma Świętego. A w szczególności chodzi mi tutaj o te fragmenty, które mówią o sakramenty i także o sakramentach i o chrzcie.
Is through the use of the idea of a sacramental union.
Chodzi mi tu przede wszystkim o pojęcie sakramentalnej unii bądź zjednoczenia. Zgodnie z reformowaną teologią rzecz i znak są ze sobą złączone, połączone.
And they are so closely joined that what the thing is able to do is sometimes attributed to the sign.
Są tak blisko ze sobą złączone, iż można powiedzieć nawet, że to, co dana rzecz może zrobić, jest przypisane samemu, zostaje przypisane samemu znakowi.
This is used sometimes in Romans 6, for example.
Często mówi się w ten sposób, na przykład o szóstym rozdziale Listu do Rzymian.
Where Paul raises the question of, he asked the He reminds the Romans that they have been baptized.
Paweł w szóstym rozdziale Listu do Rzymian przypomina adresatom listu, że zostali ochrzczeni.
And he says that those who have been baptized into Christ have a share in the death of Christ.
Dlatego też mówi, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa, mają również udział w śmierci Chrystusa, dlatego że zostali zjednoczeni z Chrystusem.
And some Reformed theologians say that Paul is not talking at all about water baptism.
Niektórzy reformowani teologowie doszli nawet do wniosku, iż Paweł nie ma tu na myśli w ogóle chrztu wodnego.
He's talking about the reality of which baptism is a sign.
Twierdzą, że Paweł w szóstym rozdziale listu do Rzymian mówi raczej o rzeczywistości, której znakiem jest chrzest.
So what joins us to the death of Christ is not the rite of water baptism.
W związku z tym twierdzą też, że tonie wodny chrzest złącza nas z Chrystusem, utożsamia nas z Chrystusem.
But the reality or thing that baptism points to.
Ale raczej ta rzeczywistość, na którą wskazuje chrzest, złącza nas z Chrystusem.
It's possible for Paul to use the word baptism there.
Mówią też, że Paweł może używać tutaj słowa chrzest w tym fragmencie.
Because of the sacramental union of the sign and the point.
Ze względu na sakramentalną jedność znaku i rzeczy.
But this is, I think, a suspicious way to proceed in our interpretation of the Bible.
Ale myślę, że jest to taka dość podejrzany sposób interpretacji pisma.
The sacramental union can be used in every passage that speaks about baptism.
Dlatego, że możemy stwierdzić, iż o tej sakramentalnej unii czy zjednoczeniu możemy mówić przy okazji każdego fragmentu pisma, gdzie czytamy o sakramentach.
Whenever the Bible says that baptism does something, we can always say it's not really water baptism, but the thing that it signifies.
Możemy stwierdzić, że każdy fragment, w którym jest stwierdzone, że chrzest czegoś dokonuje, tak naprawdę ma na myśli dzięki właśnie unii sakramentalnej nie to, że chrzest czegoś dokonuje, ale że chrzest jest tylko znakiem czegoś, co coś dokonuje.
But that leaves us with few or no passages in the New Testament that actually speak about what water baptism does.
Ale to by oznaczało, że tak naprawdę nie pozostaje nam żaden fragment prawie w Nowym Testamencie, który by wprost mówił nam o tym, czym jest chrzest.
And it's sometimes this the use of this idea of sacramental union.
Czasami użycie tej sakramentalnej unii
is sometimes based on a presupposition about baptism.
Opiera się na naszych założeniach wstępnych odnośnie chrztu.
It's based on presuppositions about what signs are able to do.
Mamy jakieś przedrozumienie tego, co znak chrztu może uczynić.
And if the New Testament says that baptism, the sign of baptism does something that we don't believe it can do.
I w związku z tym, kiedy dochodzimy do fragmentu Pisma Świętego, który mówi, że chrzest czyni coś, co zgodnie z naszym wcześniejszym rozumieniem chrztu chrzest nie może czynić, w tym momencie stwierdzamy, no, Nowy Testament w tym miejscu najwyraźniej nie mówi o samym chrzcie, ale raczej o rzeczy, której znakiem jest chrzest.
But that assumes we know what baptism can and can't do before we ever come to the New Testament.
Problem z takim podejściem jest taki, że w zasadzie możemy włożyć do Pisma Świętego znaczenie, które wcześniej założyliśmy odnośnie chrztu.
I think a much more biblical, much more faithful way to approach this is to take the New Testament at face value.
Myślę, że raczej powinniśmy i lepszym sposobem interpretowania tych fragmentów jest przyjęcie ich zgodnie z dosłownym znaczeniem tekstu.
And to accept that when the New Testament says baptism does something, that it really does.
I przyjęcie, zgodzenie się ze stwierdzeniem, że jeśli Pismo mówi, iż chrzest coś czyni, czegoś dokonuje, to rzeczywiście chrzest czegoś dokonuje.
And when we look at the New Testament, we find that virtually every passage that talks about baptism.
A czytając Nowy Testament widzimy, że praktycznie każdy fragment, który odnosi się do chrztu,
says that it does accomplish something.
Stwierdza, że chrzest czegoś dokonuje.
There is virtually no passage in the New Testament.
Praktycznie nie ma w Nowym Testamencie fragmentu,
that says that baptism is merely a sign of what God does some other way.
Który mówiłby czy sugerowałby to, iż chrzest jest jedynie znakiem tego, co Bóg czyni.
So let's look at some of these passages.
Spójrzmy na niektóre z tych fragmentów.
One of them is in Acts 2 at the end of Peter's Pentecost sermon.
Jeden z nich znajdujemy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, na końcu zielonoświątkowego kazania Piotra. Piotr rozpoczyna od słów, w których napomina, czy też przypomina Żydom to, iż odrzucili Pana. I stwierdza również, ogłasza to, iż Bóg Ojciec podniósł Chrystusa z martwych.
And that God has made Jesus the Lord.
I uczynił go Panem świata.
And then the people who are listening are their hearts are their consciences are struck.
Te słowa poruszają sumienia tych, którzy słuchali ich.
And they ask what they must do.
W związku z tym pytają się, co mają czynić.
Could you read from verse 37 to 42?
I tak czytamy od 37 wiersza. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech każdy z was da ochrzcić. Niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Albowiem ta obietnica odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.
Peter's response to this question is to repent and be baptized.
Paweł odpowiada na ich pytanie w ten sposób: upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić.
If they want to reconcile themselves to God, this is what they have to do.
Jeśli chcecie pojednać się z Bogiem, to musicie uczynić.
And he describes what they will receive when they repent and are baptized.
I następnie Piotr opisuje dar, jaki otrzymają, jeśli upamiętają się i dadzą ochrzcić.
They'll be baptized in the name of Jesus for forgiveness.
Zostaną ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie, bądź też dla odpuszczenia grzechów.
Or could be translated into the forgiveness of sins.
Moglibyśmy też przetłumaczyć to: zostaną ochrzczeni w odpuszczenie grzechów.
And he also associates this with the gift of the Spirit.
Paweł również wiąże ten dar z darem Ducha Świętego.
Those who repent and receive baptism in the name of Jesus are forgiven and receive the Spirit.
Ci, którzy upamiętają się i dadzą ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, otrzymają odpuszczenie grzechów, a także Ducha Świętego.
And this fulfills the promise of the prophets.
To będzie wypełnieniem, spełnieniem obietnicy, o której mówili prorocy.
Peter's words here remind us of Ezekiel 36.
Słowa Piotra przypominają nam o tekście z Ezechiela 36 rozdziału.
Where the Lord promises to bring Israel out of exile.
Gdzie Bóg przez proroka obiecuje przywrócić Izraela z niewoli, z wygnania.
And promises to sprinkle them so they'll be clean from all of their idols and sins.
I obiecuje również oczyścić przez wodę, którą spuści na nich, oczyścić ich od wszystkich bożków, którym służyli.
And promises to put the Spirit in them so that they can obey God's commandments.
A także włożyć swojego ducha w ich wnętrza, aby mogli być posłuszni Bożemu Słowu.
And the ultimate result of that in Ezekiel 36.
I jak czytamy w 36 rozdziale Ezechiela, rezultatem tego wszystkiego będzie
is that the land will be restored to a garden.
Odnowienie ziemi, takie, że znów stanie się ogrodem.
The desolate land will become a garden of Eden.
Ziemia pustynna zamieni się w ogród Eden.
Peter is saying that now this promise has been fulfilled.
Piotr stwierdza, że te obietnice znalazły sobie swoje wypełnienie w tym dniu.
The Spirit has been poured out on the disciples.
Duch został wylany na uczniów.
They are the ones who have been cleansed and renewed by the Spirit.
Oni zostali oczyszczeni i odnowieni przez Ducha.
And those in Jerusalem who want to share in that, in those blessings.
A ci w Jerozolimie, którzy chcą mieć udział w tych błogosławieństwach,
sharing those blessings by repentance and baptism.
Mogą mieć w nich udział poprzez chrzest i upamiętanie.
This is also a similar thing is said in Acts 22.
Coś podobnego znajdujemy w 22 rozdziale Dziejów.
This time talking about Paul.
Tym razem Paweł zwraca się do Żydów.
Paul is speaking about his conversion.
Paweł opowiada o swoim nawróceniu.
And he speaks about the instruction to be baptized.
I również wspomina o chrzcie. W 16 wierszu czytamy: czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. To powiedział Ananiasz do Saula w Damaszku.
Again we have baptism associated with the cleansing, from sin.
I zobaczcie, znów chrzest jest związany z obmyciem grzechów.
And here we also have a reference to prayer and worship.
I też mamy aluzję do modlitwy i nabożeństwa.
The phrase calling on his name at the end of verse 16.
Jest ona ukryta w tych słowach, wezwawszy imienia Jego.
This I think is reminds us of Jesus' own baptism.
To przypomina nam o chrzcie Jezusa.
Where Jesus was baptized and then while he was praying, Luke says he received the Spirit.
Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus otrzymał chrzest i gdy modlił się, otrzymał ducha.
So in these two passages of Acts, we have the we have baptism linked with the forgiveness of sins and with the gift of the Spirit.
Zatem te dwa fragmenty dziejów apostolskich kojarzą, łączą chrzest z odpuszczeniem grzechów.
Baptism is not merely a sign of what God is doing some other way.
Chrzest nie jest zatem jedynie znakiem czegoś, co Bóg dokonuje w inny sposób, czy też przy pomocy czegoś innego. Ale raczej chrzest jest działaniem Boga, przy pomocy którego oczyszcza nas On z grzechów. Jest też działaniem Boga, przy pomocy którego udziela nam swojego ducha.
Let's look at Romans 6, another passage.
Teraz wróćmy się do 6 rozdziału Rzymian.
We looked at this briefly yesterday and noticed the connection between Romans 5 and Romans 6.
Już wczoraj mówiłem na temat tego rozdziału i wskazałem na jego kontekst, a przede wszystkim na 5 rozdział.
Romans 5 talks about Adam and Christ as two covenant heads.
W 5 rozdziale listu do Rzymian Paweł przedstawia Adama i Chrystusa jako dwie głowy przymierza.
And Romans 6 describes the transition from being in Adam to being in Christ happening at baptism.
Rozdział 6 opisuje przejście od bycia w Adamie do bycia w Chrystusie.
Could you read verses 1 through 7?
Przeczytam pierwsze 7 wierszy 6 rozdziału Rzymian. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
Paul is raising the question of whether we, because of If grace overcomes sin, can we continue to sin?
Paweł pod koniec 5 rozdziału mówi o łasce, która zakrywa, czy też zakrywa wszystkie grzechy. W związku z tym Paweł odpowiada na pytanie, które się rodzi, czy możemy grzeszyć tak, by łaska jeszcze bardziej obfitowała.
If grace abounds even more where there's abundant sin,
jeśli łaska obfituje tam, gdzie jest wiele grzechu,
maybe we should continue to sin so that we can get more grace.
To być może powinniśmy grzeszyć, aby otrzymać więcej łaski.
But Paul condemns that kind of reasoning.
Paweł jednak zdecydowanie odrzuca i potępia tego rodzaju myślenie.
And he condemns it because he says those who are in Christ have he condemns it because for those who are in Christ the power of sin is broken.
Paweł potępia i odrzuca takie myślenie, dlatego że dla tych, którzy są w Chrystusie, nad nimi grzech już nie panuje.
Sin is almost personified in Romans 5.
Grzech w 5 rozdziale jest niemalże spersonifikowany.
As is death.
Podobnie jak śmierć.
Sin and death are masters or lords over those who are in Adam.
Grzech i śmierć są panami tych, którzy znajdują się w Adamie.
But those who are in Christ are no longer under the tyranny of sin and death.
Ale ci, którzy znaleźli się w Chrystusie, nie znajdują się już więcej w niewoli grzechu i śmierci.
They are now under the lordship of Jesus.
Dlatego, że od tej pory ich Panem jest Chrystus.
And this transition from being under the tyranny of sin and death to being under Christ.
I to przejście od bycia pod panowaniem, pod tyranią grzechu i śmierci do bycia pod panowaniem Chrystusa,
this liberation from the tyranny of sin and death,
to uwolnienie od spod tyranii grzechu i śmierci,
according to Paul, takes place at baptism.
Zgodnie z tym, co Paweł mówi, ma miejsce w czasie chrztu.
And it takes place in baptism because baptism unites us to the death of Jesus.
Ma miejsce w czasie chrztu, dlatego że chrzest jednoczy nas z Chrystusem. Zwróćcie uwagę na sekwencję, którą znajdujemy w drugim i trzecim wierszu.
Paul asks a question in verse 2.
Paweł w drugim wierszu zadaje pytanie.
But the question implies a statement.
Pytanie retoryczne.
The statement is that we have died to sin.
Stwierdza tym samym, że umarliśmy dla grzechu.
How shall we who have died to sin still live in it?
Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, mamy jeszcze w nim żyć?
Verse 3 then goes on to explain how we did die, how we died to sin.
A w trzecim wierszu Paweł tłumaczy, w jaki sposób umarliśmy dla grzechu.
All those who have been baptized in Christ Jesus have been baptized into his death.
Mówi, czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni?
We have died to Adam and to sin and to death by our baptism.
Zatem w chrzcie, przez chrzest umarliśmy dla Adama, dla grzechu i dla śmierci.
Because through baptism we're joined to the death of Jesus.
Dlatego, że przez chrzest zostaliśmy zjednoczeni ze śmiercią Chrystusa.
And Jesus' death was his death to the world of Adam.
A śmierć Chrystusa była śmiercią dla świata Adama.
Verse 4 tells us that those who have died with Christ in baptism also have hope of being raised.
W czwartym wierszu czytamy, iż ci, którzy zostali zjednoczeni z Chrystusem w jego śmierci, żyją w nadziei bycia wzbudzonymi wraz z Chrystusem do nowego życia.
And this hope not only is in the future when our bodies will be raised.
Jest to nadzieja związana nie tylko ze zmartwychwstaniem ciał.
We already share in the resurrection of Jesus.
Dlatego, że już teraz mamy udział w zmartwychwstaniu Chrystusa.
Because we are able by God's power to walk in newness of life.
Dlatego, że zostaliśmy przez moc Ducha, czy też przez Ducha Bożego, zostaliśmy uzdolnieni przez moc Ducha Świętego do prowadzenia nowego życia.
And it's interesting to see how much emphasis Paul places later in the passage on our bodies.
Warto też zwrócić uwagę na to, jak wielu uwagi Paweł przywiązuje do naszych ciał w dalszych rozdziałach tego listu.
In a sense, we already share in, we already have a bodily resurrection.
W pewnym sensie już mamy udział w cielesnym zmartwychwstaniu.
According to verses 12 and following.
Czytamy o tym począwszy od 12 wiersza.
We are to present the members of our bodies to God as living as instruments of righteousness.
Mamy oddawać nasze ciała Bogu jako oręż sprawiedliwości.
We are to live in our bodies the new life that we have in Jesus.
Mamy w naszych ciałach prowadzić nowe życie w Chrystusie.
And this new life that we have is possible because of the power of Jesus' resurrection.
To nowe życie w naszych ciałach jest możliwe dzięki zmartwychwstaniu, dzięki temu, że mamy udział w zmartwychwstaniu Chrystusa.
And again, we share in that power by being baptized into Jesus.
A mamy udział w tej mocy ze względu na chrzest w Chrystusa.
So here we have a passage where Paul refers to baptism as the transition from being under the baptism as a liberation from sin and death.
To zatem w tym fragmencie Paweł mówi o chrzcie jako o uwolnieniu spod władzy grzechu i śmierci.
And we can think about this in terms of the Old Testament typology of the Exodus.
I znów możemy lepiej zrozumieć ten fragment, odwołując się do starotestamentowej typologii, a w szczególności do Eksodusu, czyli wyjścia z Egiptu.
In his commentary on Romans, N.T. Wright says that the Exodus typology is under the surface of this part of Romans.
N.T. Wright w komentarzu do Rzymian zwraca uwagę na właśnie typologię, która stanowi tło, kontekst dla szóstego rozdziału listu do Rzymian.
Romans 5 describes a tyranny like the tyranny of Pharaoh.
W piątym rozdziale czytamy o tyranii, którą moglibyśmy przyrównać do tyranii Faraona.
Romans 6 describes a passage out of the tyranny of Pharaoh through water.
Szósty rozdział zaś opisuje nam uwolnienie spod tyranii Faraona, które dokonało się poprzez czy też dzięki przejściu przez wodę.
Romans 8 describes how we must keep in step and follow the Spirit.
Ósmy rozdział opowiada nam, mówi nam o tym, że mamy trwać w naszej wędrówce i podążać za Duchem.
As Israel followed the cloud, the fiery cloud through the wilderness.
Tak jak Izrael podążał za tym ognistym słupem, czy też obłokiem, który prowadził go przez pustynię.
And the end of Romans 8 describes our eventual entry into the new creation.
Koniec ósmego rozdziału opisuje nasze wejście do nowego stworzenia.
The fulfillment of the hope for a promised land.
W spełnienie obietnicy nowej ziemi, obiecanej ziemi.
And in that typology, Romans 6 is describing, as I mentioned, the Exodus.
A zatem w kontekście tej typologii szósty rozdział jest opisany jako sam akt wyjścia z niewoli.
Just as Israel was delivered from the tyranny of Pharaoh by passing through the water, so we're delivered from the tyranny of sin and death.
Tak jak Izrael został uwolniony spod tyranii Napoleona, Faraona, przechodząc przez wodę, podobnie my jesteśmy uwolnieni spod tyranii grzechu i śmierci, przechodząc przez wodę.
One thing to notice before we move on to another passage. Verse 7.
Zwróćcie uwagę jeszcze na siódmy wiersz.
How is the verb translated? He who has died is what?
Freed from sin.
Okay. That's verse 7 brings up another dimension of this.
Siódmy wiersz wskazuje nam na jeszcze inny wymiar tego.
My translation and yours, it says, he who has died is freed from sin.
W naszym tłumaczeniu czytamy, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
But the Greek verb is the same verb for justify.
W greckim jednak tekście znajdujemy tutaj słowo, które można też przetłumaczyć jako usprawiedliwienie.
We could translate verse 7 as, he who has died is justified from sin.
Moglibyśmy zatem przetłumaczyć ten wiersz w ten sposób. Kto bowiem umarł, został usprawiedliwiony od grzechu. I znów w kontekście powinniśmy zapytać, w jaki sposób umarliśmy. I kontekst mówi nam o tym, że umarliśmy poprzez zjednoczenie z Chrystusem w Jego śmierci.
And verses 3 and 4 say that we are united to the death of Jesus through baptism.
A trzeci i czwarty wiersz tłumaczą nam, że zostaliśmy zjednoczeni z Chrystusem w Jego śmierci poprzez chrzest.
So the logic is this.
A zatem wynika z tego, co następuje.
Those who are baptized are joined to the death of Jesus.
Ci, którzy są ochrzczeni, zostali złączeni z Chrystusem w Jego śmierci.
Those who are joined to the death of Jesus die to sin and death.
A ci, którzy są zjednoczeni z Chrystusem w Jego śmierci, umarli dla śmierci i grzechu.
And those who are baptized into Jesus' death are liberated or justified from sin.
Ci zatem, którzy zostali zjednoczeni z Chrystusem przez chrzest, umarli, czyli zostali uwolnieni, czyli zostali usprawiedliwieni od śmierci i od grzechu.
And so we have Paul describing describing baptism in association with justification.
A zatem Paweł mówi tutaj o chrzcie w powiązaniu z usprawiedliwieniem.
The verb justify here is used in a somewhat unusual way.
To słowo usprawiedliwienie jest tutaj użyte w dość niezwykły sposób.
It refers not just to God's declaration that we are righteous.
Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o Bożą deklarację, stwierdzenie tego, że jesteśmy sprawiedliwi,
but it refers to God's, God delivering us from the power of sin.
Ale raczej jest tutaj mowa o uwolnieniu nas przez Boga spod mocy grzechu.
God not only accounts us righteous, but also delivers us when he justifies us.
Bóg nie tylko orzeka, że jesteśmy sprawiedliwi, ale również uwalnia nas spod władzy grzechu.
This association of baptism and justification also appears in 1 Corinthians 6.
To powiązanie chrztu z usprawiedliwieniem znajdujemy również w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale.
If you could start with... yes, start with 8.
Zacznę czytać od 8 wiersza. Od 8 do 11. Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom, albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego.
In the context, Paul is talking to the Corinthians about their lawsuits against each other.
Kontekstem dla tych słów jest to, iż niektórzy z chrześcijan w Koryncie ciągali się po świeckich sądach.
He rebukes them for taking each other to court.
I Paweł oczywiście napomina ich, by tego nie czynili.
And he says instead they should find someone in the church to judge cases.
Mówi, zamiast ciągania się po świeckich sądach, powinniście raczej znaleźć kogoś w kościele, kto mógłby między wami rozsądzić.
Or they should simply allow themselves to be defrauded.
Albo też może powinni czasami przystać na stratę, czy ponieść, zgodzić się na poniesienie jakiejś straty.
And in that context he reminds them of the kind of life that they once had.
I w tym kontekście Paweł przypomina im o tym, jak wyglądało kiedyś ich życie. W 11 wierszu Paweł stwierdza, takimi niektórzy z was byli. A chwilę wcześniej wymienił takie grzechy jak wszeteczeństwo, bałwochwalstwo, cudzołóstwo, rozpustę itd.
And he says that people who practice those things will not inherit the kingdom of God.
I stwierdza, że ludzie, którzy w ten sposób żyją, dokonują takich rzeczy, takich czynów, nie odziedziczą Królestwa Bożego.
Some of the Corinthians were once practiced those things.
Niektórzy z koryńskich chrześcijan kiedyś żyli w ten sposób.
But Paul says that that's no longer the case for the Corinthians.
Ale stwierdza, że tak już nie jest.
They had a certain kind of life. But now they have a different kind of life.
Kiedyś prowadzili pewnego rodzaju życie, ale teraz prowadzą inne życie.
And the transition happens, he says in verse 11, through washing.
A zmiana nastąpiła przez, jak czytamy w 11 wierszu, przez obmycie.
There's a question of whether Paul is referring to baptism here.
I oczywiście możemy zadać pytanie, czy Pawłowi chodzi tutaj o chrzest.
He doesn't use the word baptism.
Nie używa tutaj słowa chrzest.
It's been suggested that he's talking about a spiritual washing.
Niektórzy w związku z tym twierdzą, że chodzi Pawłowi tutaj o jakieś duchowe obmycie.
That's distinct from the rite of baptism.
Duchowe obmycie, które odróżniają od, czy też oddzielają od chrztu wodnego.
But I think the best interpretation is that he is talking about baptism.
Ale myślę, że najlepszą interpretacją tego fragmentu jest stwierdzenie, że Paweł ma na myśli chrzest wodny.
Notice the phrase in verse 11, in the name of the Lord Jesus Christ.
Zwróćcie uwagę, iż w 11 wierszu mówi o obmyciu w imieniu, czy też w imię Jezusa Chrystusa.
And that's associated with the washing that he mentions earlier.
I jest to związane z obmyciami, o których wcześniej już mówił.
Paul says, you were washed, sanctified and justified in the name of Jesus.
Paweł stwierdza, że zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
And that phrase, being washed in the name of Jesus, reminds us of the baptismal formula in Acts.
I właśnie ta fraza, obmycie w imieniu Jezusa Chrystusa, przypomina nam o tej formule chrzcielnej z Dziejów Apostolskich.
And the reference to the Spirit also reminds us of the passages we looked at in Acts.
I podobnie też wzmianka Ducha Świętego tutaj w 11 wierszu przypomina nam o tych fragmentach z Dziejów Apostolskich, które opisują chrzest.
So I think it's best to understand this as a reference to baptism.
Myślę więc, że najlepiej jest zinterpretować ten wiersz jako mówiący o chrzcie.
And notice what Paul associates again with baptism.
I znów zwróćcie uwagę na to, co Paweł łączy z chrztem.
He lines up three phrases: washed, sanctified, justified.
Paweł wymienia tutaj trzy rzeczy: obmycie, uświęcenie i usprawiedliwienie.
Those who have been washed have been sanctified and justified in the name of Jesus.
Ci, którzy zostali obmyci, zostali też uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Jezusa Chrystusa.
Sanctified here does not have the meaning it has in Reformed catechisms.
Uświęcenie tutaj nie występuje w tym znaczeniu, oczywiście, jak je znajdujemy w na przykład reformowanych katechizmach.
Reformed theology, sanctification usually refers to a progression in holiness.
W reformowanej teologii często uświęcenie najczęściej rozumiane jest jako pewien proces wzrostu w świętości.
But Paul frequently uses the word sanctified to refer to an event, a one-time event.
Paweł jednak często używa tego słowa uświęcenie w odniesieniu do jednorazowego wydarzenia.
An event of being set apart to God.
A mianowicie oddzielenia dla Boga.
To be holy in the Old Testament means to be claimed by God and belong to him.
Bycie świętym w Starym Testamencie znaczy bycie oddzielonym dla Boga, a więc stwierdzenie, że Bóg ze względu na jakieś wydarzenie rości sobie prawo wyłączności do nas.
A holy thing or a holy place in the Old Testament is a place where God is where God is present in his glory.
Święte miejsce bądź też święta rzecz w Starym Testamencie jest rzeczą czy miejscem, gdzie Bóg w swojej chwale jest obecny.
Holy things in the Old Testament are things that God claims as his.
Święte rzeczy w Starym Testamencie to rzeczy, które Bóg rości dla siebie wyłącznie, dla swojego wyłącznego użytku.
So there are, for example, various utensils and instruments of temple worship.
Dlatego też wiele naczyń, narzędzi używanych w czasie kulcie świątynnym było nazwanych świętymi.
These belong to God and shouldn't be used for other purposes.
Ponieważ należały do Boga, nie mogły być używane w innych celach. I Paweł również, gdy używa tego słowa uświęceni, poświęceni w odniesieniu do ludzi, ma właśnie to na myśli.
God sanctifies us by being present in us.
Bóg uświęca nas, poświęca nas poprzez swoją obecność.
And that means that we are set apart and have to be used for God's purposes and not for anything else.
A to znaczy, że zostaliśmy oddzieleni od reszty świata do wyłącznego użytku Boga.
And here Paul associates that act of sanctification with baptism.
Tutaj Paweł wiąże właśnie to wydarzenie uświęcenia z chrztem.
And he also, as in Romans 6, associates justification with the washing in the name of Jesus.
Podobnie też jak czyni to w 6 rozdziale listu do Rzymian, także tutaj w liście do Koryntian wiąże chrzest z usprawiedliwieniem.
Those who are washed are sanctified and justified.
Mówi, ci, którzy byli zostali obmyci, zostali też uświęceni i usprawiedliwieni.
Let me look at one last passage and then we'll take a break.
Jeszcze jeden fragment i przerwa.
And I realize that I'm leaving a lot of questions unanswered.
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie odpowiadam na wszystkie wasze pytania.
But I just want you to feel the force of what the New Testament says about baptism.
Chciałbym raczej, żebyście poczuli moc tego, co Nowy Testament mówi o chrzcie. Żebyście zobaczyli, jakie skutki Nowy Testament przypisuje chrztowi.
The final passage is 1 Peter 3.
Ostatni fragment, na który chcę zwrócić uwagę, znajdujemy w pierwszym liście Piotra, trzecim rozdziale.
Verse 18 through the end of the chapter.
Od 18 wiersza do końca rozdziału. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce.
This is a difficult passage in many ways.
Pod wieloma względami jest to trudny fragment.
I don't know what Peter is referring to in verses 18 through 20.
Nie wiem, o czym Piotr mówi w wierszach od 18 do 20,
so don't ask.
Więc nie pytajcie.
But,
maybe we know.
Yes, maybe you can tell me. But the part I want to focus on is what Peter says about baptism.
Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, co Paweł mówi tutaj o chrzcie.
And he's obviously using a typology from the story of Noah.
I oczywiście Piotr, mówiąc o chrzcie, posługuje się typologią potopu i Arki Noego.
When God destroyed the world in the flood,
kiedy Bóg zniszczył świat przez potop,
8 people were saved from that destruction.
8 osób ocalało z tej katastrofy.
They were brought safely through water.
Zostali bezpiecznie przeprowadzeni przez wodę.
And if you think about the whole story of Noah,
pamiętamy całą historię Noego.
You can see that it's a kind of Exodus story.
I widzimy podobieństwa w tej historii do historii Eksodusu.
Noah's story begins in a world filled with violence.
Historia Noego rozpoczyna się w świecie pełnym przemocy.
God sends the flood to cleanse the world.
Bóg w związku z tym posyła potop, aby oczyścić świat z przemocy.
And Noah passes in the ark with his family into a new creation.
I Noe w arce przechodzi przez wodę do nowego stworzenia.
And he is the head of a new race. He's the new Adam.
I staje się w ten sposób głową nowej ludzkości, jest nowym Adamem.
That's the salvation that Noah and his family enjoy.
To jest zbawienie, które stało się udziałem Noego i jego rodziny.
Salvation from a world of violence.
Zbawienie od ze świata przemocy.
Salvation also from the judgment of God.
Zbawienie od sądu Bożego.
And then a new life in a new creation.
I nowe życie w nowym stworzeniu.
Peter says that that Old Testament story is a type or picture of baptism.
Piotr stwierdza tutaj, iż ta starotestamentowa historia jest obrazem czy też typem chrztu. I zwraca uwagę na paralelę pomiędzy chrztem a zbawieniem Noego i jego rodziny przez wody. I odnosi to do chrztu, w którym poprzez wody zostajemy zbawieni.
We can think about this in terms of what we saw from Romans 5 and 6.
Powinniśmy to interpretować w świetle tego, co już mówiliśmy odnośnie 5 i 6 rozdziału listu do Rzymian.
Baptism is our passage from a world of sin and death.
Chrzest oznacza zbawienie, czy też jest zbawieniem ze świata grzechu i śmierci.
Into a new creation.
I wprowadza nas do nowego stworzenia,
which exists by the power of Jesus' resurrection.
Które istnieje dzięki mocy zmartwychwstania Chrystusa.
Verse 21 is sometimes people are sometimes confused about what verse 21 says.
Często zadajemy sobie pytanie, nie jesteśmy pewni, co Piotr ma na myśli w 21 wierszu.
Peter makes a very strong statement about baptism. Baptism saves you.
Piotr stwierdza wprost, iż chrzest nas zbawia.
But then he gives a qualification.
Ale później oczywiście warunkuje to stwierdzenie.
And he says that the salvation that we have through baptism is not a removal of dirt from flesh.
I mówiąc, że chrzest nie jest tylko pozbyciem się cielesnego brudu, ale raczej prośbą do Boga o czyste sumienie.
And that qualification is sometimes interpreted in a way that negates Peter's previous statement.
O dobre sumienie. Często to stwierdzenie Pawła interpretowane jest w ten sposób, iż jakby było negacją jego wcześniejszego stwierdzenia o tym, że chrzest nas zbawia.
As if Peter said, baptism now saves you.
Piotr najpierw mówi, chrzest was zbawia.
But baptism doesn't really save you.
Ale tak naprawdę was nie zbawia.
But we certainly don't think Peter contradicted himself that way.
Nie sądzę jednak, żeby Piotr w ten sposób sam sobie przeczył.
So what is the meaning of the qualification that Peter gives?
Co zatem Paweł ma na myśli, gdy mówi, gdy warunkuje to stwierdzenie o chrzcie, który zbawia?
Who would think that baptism, the saving effect of baptism is simply washing away physical dirt?
Kto myślałby o chrzcie, że jest tylko i wyłącznie pozbyciem się cielesnego brudu?
Why does Peter have to introduce that?
Dlaczego Paweł w ogóle wnosi tutaj, przedstawia tę myśl?
I think we can understand the qualification if we notice that the contrast of flesh and conscience is used in Hebrews.
Myślę, że lepiej zrozumiemy to stwierdzenie Piotra, gdy przypomnimy sobie o kontraście, jaki znajdujemy w liście do Hebrajczyków między flesh and what?
Conscience.
Między ciałem a sumieniem.
According to Hebrews, the old covenant cleansings applied to the flesh.
Zgodnie z tym, co czytamy w liście do Hebrajczyków, starotestamentowe obmycia były tylko obmywaniem ciała.
The blood of bulls and goats sanctified for the cleansing of flesh.
Czytamy tam o krwi wołów i innych zwierząt, które oczyszczały tylko ciała, uświęcały ciała.
But now the blood of Christ cleanses our conscience.
Ale teraz krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia.
That is in Hebrews 9, verses 13 and 14.
To jest 9 rozdział, 13 i 14 wiersz listu do Hebrajczyków.
And I think Peter is using the same kind of contrast.
Myślę, że Piotr posługuje się tutaj tym samym kontrastem.
Removal of dirt from the flesh refers to old covenant cleansings.
Oczyszczenie, pozbycie się cielesnego brudu mówi nam o starotestamentowych obmyciach.
And he's saying that baptism is not like those old covenant.
Piotr zatem stwierdza, iż chrzest nie jest obmyciem dokładnie takim jak starotestamentowe obmycia.
Baptism doesn't simply sanctify the flesh.
Chrzest nie uświęca tylko ciała.
Rather, baptism is greater than the cleansings of the old covenant.
Chrzest jest czymś większym niż starotestamentowe obmycia.
And through the power of Jesus' resurrection,
przez moc zmartwychwstania Chrystusa
baptism penetrates to cleanse our conscience.
Chrzest oczyszcza również nasze sumienia.
So the qualification that Peter gives,
a zatem ten warunek, o którym tutaj Piotr wspomina,
doesn't weaken what Peter says about baptism, but strengthens it.
Nie osłabia, ale raczej wzmacnia to, co Piotr ma do powiedzenia na temat chrztu.
Baptism is like Noah's passage through the flood waters.
Chrzest jest jak przejście Noego przez wody potopu.
It saves us from sin and death.
Zbawia nas od grzechu i śmierci.
But not in the way that old covenant washings cleansed us from defilements.
Ale nie w ten sposób, w jaki starotestamentowe obmycia oczyszczały nas z brudu, z zanieczyszczeń.
Rather, baptism now saves in a more powerful way.
Ale raczej chrzest zbawia nas teraz w o wiele mocniejszy sposób.
We're going to take a break. I'm not finished with this lecture, but we'll take a break here.
To jeszcze nie koniec tego wykładu, ale zróbmy sobie teraz krótką przerwę. Zacznijmy o 11:00.